Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry.
Jesteśmy z powrotem wujka. Nigdy nie wiem, jak to zacząć. Przedstawiam od razu gościa, żeby było jasne. My dzisiaj porozmawiamy sobie z panem mecenasem Gracjanem Pietrasem z warszawskiej kancelarii doktor Jerszyński Pietras.
Brawo.
Nic nie pomieszałem. Cieszę się, dziękujemy za gościnę. No i tak, króciutko tylko może słowem wstępu, że pan mecenas zgodził się odtworzyć naszą taki mały projekcik, który toczyliśmy przy okazji Bitcoin Film Festu. Mianowicie mieliśmy sobie pogadać trochę o Proof of Work. No nam czas jest zasobem ograniczonym i niestety chyba nie mieliśmy przyjemności dokończyć tej rozmowy tak, jakbyśmy chcieli. Więc tym bardziej dziękuję, że zgodziłeś się ponownie usiąść na chwilkę już w kameralnych takich warunkach.
Pamiętam, że zależało Ci na tym, żeby temat Proof of Work jakoś poruszać. Było trochę wymian na naszej grupie. Temat jest ważny. Nie wszyscy dobrze rozumieją Proof of Work.
Zgadzamy się.
Mieliśmy małą wymiankę podczas Bitcoin Film Festu, której nie udało nam się dokończyć, bo nam się skończył czas.
Tak.
Więc wiem, że teraz mamy cały czas świata, tak? Możemy gadać.
No to są jakieś ograniczenia termodynamiczne.
Wszyscy twoi.
Związane ze sprzętem bardziej.
Followeri się uciekną.
Ale zależy... Znaczy, jakoś tak mam, że mnie wewnętrznie wydaje się, że temat jest niezrozumiały, a mało tego wręcz całkowicie ignorowany. Pomijany. Bardzo źle wyjaśniony w języku polskim, to zdecydowanie. Dyskusje jakieś może gdzieś tam pewnie panowie kryptowaluciarze poruszają, natomiast nie słyszałem też wszystkich, więc może nie będę oceniał. Ale spróbujmy my w takim razie, panie mecenasie. No to, bo jeszcze tutaj jadąc do ciebie przejechałem się przez Warszawę, to jest jeszcze fajne, że stolica nam się w ogóle szykuje na godzinę W jutro, więc jesteśmy też w tym momencie w roku. I w metrze sobie sprawdzałem, co mówi Wikipedia w ogóle. I pomyślałem sobie, że tej rozmowy właśnie wtedy w kinotece nie mieliśmy okazji tak rozciągnąć, ale jeżeli dobrze zrozumiałem, to jakby sprawa Proof of Work pokazała się przy okazji protokołów dotyczących poczty elektronicznej, czy się nie mylę, czy to potwierdzasz?
Mówisz o samej technologii i tego, jak powstała. Tak?
Czym jest w ogóle Proof of Work? Jakbyś to opisał?
Technologia Proof of Work, która została wykorzystana w Bitcoinie, powstała jeszcze przed Bitcoinem i została stworzona przez Adama Becka. Oryginalnie miała pełnić funkcję systemu antyspamowego. Mm-hmm. Po prostu Beck wpadł na taki pomysł, że jeżeli każdy, kto wysyła wiadomość, będzie zmuszony do tego, aby dołączyć do niej odrobinę wartości albo odrobinę pracy.
Czemu zmuszony?
Na tym polega, bo jak zastosujemy ten system, tak, żeby nie ma obejścia, że żeby wysłać wiadomość, musisz wykonać jakąś pracę, musisz wykonać pewne obliczenia, to spowoduje, że nie będziesz w stanie wysyłać milionów maili.
O!
Czyli nie będziesz w stanie wysyłać spamu.
Śmiecić,
tak.
To ponieważ jest
za każdym razem, jak zapłacisz ułamek grosika za każdą wysyłaną wiadomość, no dobrze, możesz ich wysyłać dużo, wtedy nie ma tej bariery ekonomicznej posługiwania się danym systemem komunikacyjnym, ale spamerzy bazują na tym, że mogą wysłać tysiące maili, miliony maili, tak? Miliony wiadomości. No i jeżeli nawet ten grosik przemnożymy przez miliony, to się staje nieefektywne ekonomicznie i to ma... Czyli to w ten sposób Proof of Work powstał i taką oryginalnie miał pełnić funkcję.
Miał być ochroną przeciwko śmieciom.
Tak.
Po prostu. No to chyba dobry pomysł. W sensie istotny problem, o tak. W wielu kategoriach, nie tylko w poczcie elektronicznej. Dużo mamy śmieci w dzisiejszym świecie, co?
No i w Bitcoinie mamy trochę śmieci.
Pozdrawiamy kolegę Pawła. Tak, mamy dyskusję o spamie nieustanną.
Mimo że mamy wbudowany w Bitcoina system antyspamowy.
Ale to może też potwierdza, że
niektórzy gotowi są płacić za spam.
Że tu się o to rozchodzi, panie mecenasie. Że to jest ochrona przed spamem w wielu kwestiach. No dobra. I teraz, bo pamiętam też, że spotkaliśmy się jeszcze nawet zdalnie przed filmfestem i rozpisywałeś, my próbowaliśmy trochę to tak poukładać tę rozmowę, tak. I to było też ciekawe w ogóle sam proces przygotowania takiej dyskusji. No dobrze, to powiedz proszę, jak ty to widzisz, jakie są konsekwencje tego, że mamy tak zbudowany system antyspamowy? Co to daje w Bitcoinie?
Oprócz tej funkcji antyspamowej, Proof of Work pełni też inne funkcje w ramach systemu. Tak? Taką pierwszą, która się narzuca, to jest to, że coś, co zostało nazwane po angielsku unforgeable costliness i nie ma dobrego polskiego tłumaczenia, ale sprowadza się to do tego, że nie da się tego systemu ominąć, a jednocześnie on zmusza cię do wykonania pracy właśnie, czyli do poświęcenia energii.
A co, do etatu?
I czasu po to, żeby zdobyć Bitcoina. Tak? Czyli nie ma Bitcoina za darmo. Masz Bitcoina, dostaniesz wtedy, kiedy go sobie wykopiesz. Tak w ogóle, skąd można wziąć nowego Bitcoina? Możesz w ogóle albo go wykopać, tak? No możesz też kupić od kogoś, na rynku oczywiście. Tak?
Dobyć normalnie w gospodarce.
W dobrowolnej wymianie, tak? Ale jeśli nie kupisz w dobrowolnej wymianie, to musisz go wykopać.
I to są dwie jedyne możliwości. To jest istotne. Nie ma innej. I
to jest fajna paralela do kopania złota, tak? Bo też masz aktywo, które jest rzadkie. Też musisz zainwestować w urządzenia, w sprzęt, w czas, w energię, żeby próbować wykopać Bitcoina. No i konkurujesz z innymi o tego Bitcoina. Z czasem też w miarę jak postępują kolejne halvingi, Bitcoina do wykopania jest coraz mniej, więc to aktywo staje się coraz rzadsze, tak? Coraz trudniejsze do zdobycia. Podobnie jest ze złotem. Nie? Więc ta paralela jest...
O ile nie odkryjemy całej planety ze złota, która leci na nas.
Tak. No tu mamy, jeśli chodzi o Bitcoina, to mamy pewność, że to się nie stanie. Nie? I tutaj to Proof of Work pełni taką funkcję właśnie bariery. Powoduje, że nie jesteśmy w stanie dostać Bitcoina za nic. No też to ma wpływ na jego wartość ekonomiczną siłą rzeczy, tak? No bo kiedy coś ma wartość, kiedy nie jest łatwo dostępne i jakoś użyteczne, tak? Te dwa elementy muszą być spełnione, żeby cokolwiek, nie tylko Bitcoin, miało wartość ekonomiczną. Tak? Jeżeli choćby jeden nie jest spełniony, no to nie jest dobro ekonomiczne.
Mów, przepraszam, ja jestem, ale będę sobie coś tutaj... Przepraszam. No tak, bo dotykasz kilku rzeczy, które już gdzieś chciałbym trochę porozwijać albo pozaczepiać.
Atakuj.
Przede wszystkim mnie jeszcze interesuje warstwa językowa, bo to też o tym opowiadałem w tej Pradze, to jest ciekawe. Mówimy i nawet w tej dyskusji mówimy o proof of work, ale jak to jest po polsku?
Dowód pracy.
Dowód pracy.
Albo dowód wykonania pracy? Ja wolę dowód pracy.
Moim zdaniem, no tak, dowód, jest w tym jeszcze istotna kwestia, że to jest niepodważalny dowód.
Tak, to jest to, co mówiłem, to unforgeable costliness. Tak. Nie da się oszukać tego systemu, nie da się pójść na skróty.
Możemy być pewni, że kto ma Bitcoin, pracę wykonał i w zasadzie to jest jedyna możliwość, żeby być pewnym, że panie mecenasie, jeżeli sprzedajemy sobie pomidory, no to w jakiś sposób porówno musieliśmy zapracować na swój Bitcoin na zasadach wolnych w gospodarce.
Jak, co więcej, jak sprzedajesz pomidory, to też musiałeś się zasadzić i zebrać. Nie?
Musiałeś wykonać pracę
i poświęcić czas i energię.
Tu jest kolejny jeszcze temat, jakby słowo istotne, które uwielbiam, jak Michael Saylor opowiada o termodynamicznie ta praca jest wykonana. Czy to znaczy, że opiera swoje zasady, na jakich wykonujemy tę pracę, opiera nie na dekrecie pana premiera czy kogokolwiek, a wszystkich ich mieć w nosie. Tylko na po prostu zasadach fizycznie rozumianych, tak jak w realnej gospodarce. Jak w realnym świecie. To jest fascynujące.
Związek między fizyką a ekonomią jest słabo opisany, w moim przekonaniu, ale istnieje. Już jak, nawet jak się weźmie austriackie podręczniki do ekonomii, nawet zwłaszcza ostatnią książkę Seyfriedina Emusa, Zasady ekonomii, on wywodzi źródła wartości z czasu. Tak? Można pójść nawet krok dalej i wywodzić źródło wartości z drugiego prawa termodynamiki, tak? Czyli z zasady entropii. Tak? Czy z tego, że krótko mówiąc, wszechświat się co do zasady rozpada i musisz wydać energię, poświęcić energię po to, żeby go próbować porządkować.
Tak? Żeby ten swój wszechświat tu rozpychać troszkę.
To powoduje, że na przykład musimy jeść.
O, tak? Że nie możemy jechać na wodzie.
Musimy wydawać energię i pozyskiwać energię, żeby żyć. Tak?
To jest istotne. Bo,
że... W czasie, który jest skończony, i to powoduje, że chcemy pozyskiwać pewne rzeczy, więc subiektywnie ich potrzebujemy, a zatem jesteśmy w stanie poświęcić inne rzeczy po to, żeby te rzeczy, których potrzebujemy, uzyskać. Tak? Niektórych rzeczy potrzebujemy mniej albo mamy ich dużo, tak? I te poświęcamy, a tych, których mamy mniej i potrzebujemy ich bardziej, te chcemy pozyskać. I tak dochodzi do wymiany, stąd już krok do pieniądza. Tak?
Fascynujące jest to, że ta nasza maszyna, maszyna naszego ciała, która funkcjonuje w otwartej, normalnej gospodarce no i konkuruje z innymi maszynami na zasadach termodynamicznie sound, konkuruje o pieniądz. Ta sama działa na tych samych zasadach maszyna licząca, utrzymująca sieć wolnych ludzi, którzy chcą po prostu przestać przejmować się polityką, tak? Bo tak to rozumiem chyba. Tylko teraz, jeżeli wszyscy rozmawiamy o tym, czy Amerykanie przyjmą jakieś dodatkowe, fiducjarne przepisy o tym, czy zbierać ten bitcoin, czy nie zbierać, to wydaje mi się, że nie jest to aż tak istotne, jak to, o czym rozmawiają wszyscy panowie tradujący tym zasobem.
Ja wiem, że ty walczysz z fiducjarnością. Ja nie jestem zupełnym przeciwnikiem takiego porządku opartego na zaufaniu. Uważam, że zaufanie jest w relacjach między ludźmi ważne.
Absolutnie.
Natomiast w sferze pieniądza niekoniecznie. Tak? W sferze pieniądza powinniśmy móc polegać na tym, że nikt nam nie odbierze wartości, tak? Że nikt nam nie dodrukuje tego pieniądza bez naszej wiedzy, czyli nikt nas nie okradnie w taki lub inny sposób. Więc jeżeli mamy technologię, która wyklucza konieczność ufania w tego typu relacjach, to dobrze, to tylko dobrze. Tak? Chociaż nie chciałbym wyrzucać całego konceptu ufania sobie nawzajem do śmietnika, tak?
Absolutnie.
Żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą.
Moim zdaniem właśnie w Bitcoinie potrzebujesz bardzo dużo zaufania, ale obdarzasz zaufaniem tylko ludzi, z którymi bezpośrednio budujesz swoją lokalną społeczność. Bo na końcu ty się musisz rozliczyć z facetem, który produkuje schabowe, jeżeli chcesz jeść schabowe. Musisz się z nim rozliczyć w jakiś sposób, bo sam sobie wszystkiego nie ogarniesz. I zaufanie do tego, że ten człowiek też, że ty masz prawdziwy pieniądz, trochę gwarantuje ci, że produkt, który kupujesz, też będzie w jakiś sposób prawdziwy, ponieważ znacie się w tej wymianie. Jeżeli my kupujemy teraz, jako Unia Europejska mamy ściągać żywność z Ameryki Południowej, to przepraszam, komu my tu ufamy? W kwestii tego, co kładziemy na nasze talerze, czym żywimy dzieci. Wydaje mi się, że w czasach, kiedy mój dziadek świnie hodował, znacznie lepiej jedliśmy po prostu przez to, że wiedziałeś, od kogo te świnie dostajesz.
No wiesz, no mięso z Ameryki Południowej też można sprawdzać, tak? Więc można próbować...
Tylko, że znowu wracamy do termodynamicznych zasad.
Konieczność zaufania.
Czy nie będziemy musieli włożyć zbyt dużo wysiłku w to, żeby kontrolować w ogóle, że kupujemy to, co chcemy kupić? Bo to się termodynamicznie nam może nie zgadzać.
Zakładam, że jesteś zwolennikiem wolnego jednak handlu.
Absolutnie. Jestem zwolennikiem wolności.
Być może będziesz musiał konkurować
z
producentami z Ameryki Południowej. Czy wolisz, żeby fiducjarny system chronił Cię jakoś? przed tymi.
Coraz mniej mam ochoty na bezpieczeństwo, które mi się wtyka z każdej strony. Coraz mniej. Przepraszam bardzo, ale znowu widziałem jakieś nagłówki. Nie wiem, czy czegoś nie pominąłem, ale nie wiem, czy widziałeś, że podobno gdzieś w Nysie zatrzymano w naszym kraju człowieka za wpis na Facebooku. Może nie będzie.
Widziałem takie doniesienie gdzieś w mediach społecznościowych.
Osobna sprawa, czy nie słyszałeś, wiem, że prawda, lada moment będziemy musieli weryfikować wiek, żeby dostać się do internetu? Absolutnie na każdej stronie. Jakby to co, to mi najjaśniejsze Rzeczypospolita nie ufa, że przypadkiem pornografii nie pokaże sąsiadowi nieletniemu? Koledze, dla kolegi. Kwestia zaufania jest bardzo istotna w społeczeństwach i o wolnym rynku możemy rozmawiać, natomiast chyba go nigdy nie mieliśmy.
Czy my mieliśmy wolny rynek? No, ponieważ pieniądz, przynajmniej za naszej pamięci, zawsze był kontrolowany, a pieniądz bierze udział właściwie w każdej wymianie, prawie każdej wymianie na rynku, więc można powiedzieć, że nigdy nie mieliśmy w pełni wolnego rynku. Tak?
Więc o czym to
ponieważ rozmawiam? W każdej wymianie uczestniczy aktywo, które jest podlega centralnemu.
Ktoś nam podbiera kawałek pomidora.
Centralnemu sterowaniu i centralnemu planowaniu. Nie?
I teraz bardzo lubię to, co opowiada ostatnio Jeff Booth. O tym, że ludzie próbujący zrozumieć Bitcoin próbują go dopasowywać do modeli opartych na jednostce miary, którą mieliśmy od zawsze z dziurką w worku. I próbują dopasowywać modele gospodarcze do nowych zasad, nawet jeżeli je rozumieją, ale my nie mamy modeli. Jest ten nowy pieniądz, w którym liczymy się na realny zasób, który w realnym świecie istnieje w postaci energii elektrycznej i liczymy się na to globalnie, bez podziału na jakiekolwiek granice. Nigdy nie mieliśmy takich modeli i nie możemy nic przewidywać na temat tego, w jaki sposób ta nowa gospodarka się będzie układała. To jest wszystko wróżenie z fusów.
To prawda, bo nigdy nie mieliśmy pieniądza, który był absolutnie rzadki. Nawet w standardzie złota zawsze pojawiało się nowe złoto, a były takie okresy również w historii, na przykład w XVI wieku, kiedy złoto zalewało rynek. Tak? To było tuż po odkryciu Ameryki i to było w momencie, kiedy do Portugalii, do Hiszpanii napływały statki z ogromną ilością nowego złota, co spowodowało zjawisko, które nie było nawet wówczas dobrze znane, czyli inflację taką. Okej, inflacja była już wcześniej, ale ona wynikała z psucia pieniądza. Tak?
Tutaj myśmy jako Polska znowu siedzieli bardzo daleko od drukarki. Tak. Drukarka była na zachodnim wybrzeżu całego kontynentu.
Tak, ale to było na tyle istotne, tego złota tyle wpłynęło, że to zjawisko było odczuwalne, mocno odczuwalne. Tak? Bo państwa,
zwłaszcza w czasie.
Państwa również wówczas żyły ponad stan. Tak? Państwa żyły ponad stan nawet w standardzie złota.
To tak? Jest nędzące. Kuszące bardzo.
Ich problem władców polegał wówczas na tym, żeby znaleźć finansowanie, czyli zadłużyć się, znaleźć bankiera, który czy inne źródło tego złota, żeby móc opłacić wojnę. Prawda? Więc no dzisiaj, jak wiemy, można sobie dodrukować pieniądze na wojnę i wszyscy, którzy chcą prowadzić wojnę, to robią.
Tylko zwróć uwagę, jeżeli mówimy o XVI-XVII wieku, gdzie ludzie żyjąc teoretycznie w standardzie złota próbowali żyć ponad stan i teraz nałóż na to zasady termodynamiczne, o których rozmawialiśmy, że wszystkie w zasadzie systemy mogą być sprawne tylko do pewnego ograniczonej ilości napędu, paliwa, które lejesz do takiego systemu. To skąd ludzie żyjący ponad stan w XVI, XVII, XVIII stuleciu, skąd dolewali tego paliwa?
To zależy, kim się było. Bo jak byłeś na przykład bankierem albo szarym ludzikiem, to po prostu upadałeś i szedłeś do więzienia, bo to były jeszcze czasy inne niż dzisiaj, że za długi szło się do więzienia dla dłużników. Dzisiaj się za długi nie idzie do więzienia. To się zmieniło. Ale
miło mi to słyszeć, ale jak pana mecenasa.
Ale jak byłeś na przykład cesarzem, to po prostu nie spłacałeś długów. Tak?
No dobrze, ale termodynamicznie ta maszyna...
Default, upadałeś, ale to nic nie znaczyło.
Ale ten cały system polityczny musiał upaść. Wraz z cesarzem.
Wiesz co, on o tyle niekoniecznie musiał upaść, że jednak... No chyba, że rzeczywiście cesarz sobie nie poradził, czy król sobie nie poradził w budowaniu armii i w zapewnieniu siłą tego, co inaczej musiałby kupić za pieniądze.
Czy tak? Przypadkiem ta wartość, która do tych społeczeństw była wnoszona, czy ona nie była ukradziona z innych społeczeństw? Czy niewolnictwo i handel paciorkami, które rozwijały się w tamtym czasie w Afryce, to... Czy przypadkiem to nie była kradzież czasu i energii, którą przejadał biały człowiek?
Kradzież jest tak stara jak wiesz, i przemoc jest, i rozwój jest tak stary jak...
No dobrze, ale mamy rozwój technologiczny. Próbujemy to ograniczyć, nie? Próbujemy coraz sprawniej budować społeczeństwa.
No tak, na przykład oddając monopol na władzę państwu. Tak, z czym zdajesz się nie zgadzać, ale...
Świetny pomysł, ale to, że nie, brzmi doskonale. To,
monopol na, nie tyle na władzę, co na przemoc, tak? Bo to miałem na myśli, tak? Że nie możemy, nawet jak się o coś pokłócimy, zgodnie z prawem się o to pobić, tak? Musimy oddać ten spór do...
Musimy jak musimy. Na bazarze gołębiarskim u mnie Warszawa Wschód. Nikt do sądu nie lata.
Ja to nie mówię, że to jest system doskonały, nie? Ale mówię o zasadzie, którą sobie przyjęliśmy w pewnym momencie wszyscy.
No dobra.
Co, chcesz proof of work?
Tak.
Bo odpływamy w dygresję.
Widzę, że masz sporo notatek.
Nie mam notatek, mam taką mapę, wiesz, myśli, żeby poruszyć te rzeczy, które moim zdaniem warto poruszyć. Mm-hmm. Tak, bo takim drugim dużym aspektem to jest czas. Tak? I rola proof of work w tym zakresie w sieci Bitcoin. Bo też wiele osób traci z pola widzenia to, albo może nie wie, tak, że Bitcoin ma swój własny zegar wewnętrzny. Tak? Że Satoshi budując Bitcoina musiał zderzyć się z odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób mierzyć czas wewnątrz sieci i czy polegać na jakimkolwiek zewnętrznym źródle czasu. I w związku z tym, że jak zakładamy, chciał stworzyć system niezniszczalny i autonomiczny, widać, że włożył dużo wysiłku w to, żeby wymyślić, w jaki sposób mierzyć czas, nie odnosząc się do żadnego zewnętrznego zegara.
Dlaczego?
No wyobraź sobie, można było, no dlaczego? No można było na przykład, jak każdy komputer, tak? Pobrać czas z internetu.
Z tak? Google'a.
Z różnych jednostek mierzących czas, które są publicznie dostępne. Z Google'a, z nawet jakieś, bardziej, tam, bardziej
zegary
nawet
chyba są na orbicie.
Zaufanych też, bardziej powiedzmy godnych zaufania źródeł. Ale nadal jest to zewnętrzne źródło czasu, tak?
Czy Satoshi sugerował, że ktoś zmanipuluje zegarki?
Satoshi wiedział, zakładam, że koniecznym elementem systemu finansowego musi być możliwość ustalenia, czy dany pieniądz był wydany wcześniej czy później. Tak? Czy po to, żeby wiedzieć, czy nie został wydany dwa razy. Tak? To znaczy, jeżeli wydam go w tej chwili, to za pół godziny system musi traktować za pół godziny, już po tej chwili system powinien traktować ten pieniądz jako wydany, czyli taki, który nie jest w mojej kieszeni i powinien uniemożliwiać mi wydanie go. Tak? Do tego jest potrzebny taki system śledzenia kolejności transakcji, a do tego z kolei potrzebne jest mierzenie czasu. I odesłanie czy poleganie na jakimś zewnętrznym źródle czasu byłoby podatnością systemu Bitcoina. Byłoby słabością, tak? Bo wystarczyłoby wyłączyć ten zegar i ten nasz system by oślepł. Tak? Musiałby szukać nowych źródeł czasu. Jeżeli go odciąć od wszystkich zewnętrznych źródeł czasu, nie mógłby określać kolejności zdarzeń wewnątrz.
To jest istotne. Myślę, że bardzo rzadko ludzie rozumieją, że sieć komputerowa Bitcoin jest całkowicie autonomiczną, oddzielną siecią komputerową, liczącą cały czas dla swoich celów, prowadzącą kalkulacje po swojemu, bez oparcia na jakiejkolwiek zewnętrznej pomocy.
Ten zegar jest, jakby sobie to wyobrazić, tak? Po pierwsze, energia z Proof of Work, można powiedzieć, nakręca ten zegar, tak? Czyli to jest coś, co popycha go do przodu.
A w ogóle skąd pochodzi energia?
Energia jest w kosmosie wszechobecna. W każdym atomie, który nas otacza, jest energia.
A to nie pan premier rozdaje ze ściany?
No, pan premier również wykorzystuje to samo zjawisko, czyli no, potrafi budować urządzenia, które potrafią pozyskać energię.
Pan premier tylko liczy, podlicza, sumuje procenciki tego, ale to nie od niego jest realny zasób.
No, energia jest wszędzie, tak? Tylko chodzi o to, żeby mieć technologię, dzięki której możemy tę energię najpierw pozyskać, a potem wykorzystać do własnych celów. I rzeczywiście ona jest niezbędna. Im więcej energii, tym...
Tak, ale mówiłeś, że nakręca. Ona nakręca tę maszynkę.
Dlaczego? No bo po co jest potrzebna energia? Energia jest potrzebna do wykopywania Bitcoina, tak? A to wykopywanie wiąże się z wynajdowaniem bloków, tak? I każdy blok znaleziony to jest jak tyknięcie wskazówki zegara.
Tik,
tak?
Tok.
Czyli mamy energię, która powoduje, że nasza wskazówka się przesuwa do przodu, powstaje nowy blok.
Przeskakujemy o jedną jednostkę czasu,
tak.
Ale i w tym czasie dokładamy konkretną ilość pracy do całej sieci.
My no widzimy, tak, że
zegar,
za każdym razem jak znajdujemy blok, widzimy, że nasz zegar tyknął.
Tak.
I że oddziela pewną grupę transakcji, tak, od przyszłych transakcji.
Tak.
Wiemy, że ten Bitcoin, który znajduje się w danym bloku, jest wydany. Zmienił posiadacza.
Tak,
czy właściciela.
Ale jednocześnie w tym samym bloku wskakuje nowa ilość, z góry ustalona, jednostki monetarnej potwierdzająca, że na ten moment w czasie wykonano na równych zasadach określoną ilość pracy umożliwiającą utrzymanie sieci maszyn liczących, z której korzystają wolni ludzie.
Tak, no bo oczywiście przy znalezieniu bloku powstaje też nowy Bitcoin, więc tutaj jest pewna, to jest rola Proof of Work, a właściwie też blockchain w ogóle, bo to nie jest sam Proof of Work, to jest kilka technologii, które współpracuje ze sobą jednocześnie, w tym przypadku jest to blockchain, Proof of Work, no i sam protokół, który planuje harmonogram emisji Bitcoina, który został zaplanowany tak, a nie inaczej przez Satoshiego i który jest realizowany z każdym blokiem i wiadomo, że tam po 210 tysiącach bloków masz halving, tak, i tak dalej. Więc harmonogram emisji to jest jakby następna rzecz, której ten Proof of Work pilnuje razem w połączeniu z blockchain.
Tu jest jeszcze istotny element, który należy dodać, że ten dowód wykonanej pracy pozostaje w tej sieci tak długo, jak sieć będzie funkcjonowała. Znaczy on nie zginie. Na dany moment w czasie będzie gdzieś zapisana każda transakcja, która w tej sieci się odbyła i który użytkownik sieci ile pracy wykonał na ten moment. To jest istotne, że to jeżeli przetrwamy jako gatunek ludzki, jeżeli maszyny liczące może będą liczyły nawet bez nas, to tak długo jak będą liczyły, tak długo ktoś będzie mógł zweryfikować, że ja na ten i ten numer bloku wykonałem tyle i tyle pracy, która tyle i tyle jest warta na globalnym wolnym rynku, nie sprawdzającym, czy jestem biały, czy czarny, w co wierzę, z kim śpię i tego typu sprawy.
Tak.
Fascynujące.
To jest z kolei funkcją samego blockchainu. Chociaż Proof of Work dodaje tutaj pewną wartość, która jest bardzo istotna. Czyli blockchain, na czym polega zaleta blockchainu? No, polega na tym, że nie da się blockchainu zmienić, sfałszować bez ujawnienia tego fałszerstwa. Tak? Czyli jest to baza danych, w której jak zaczniesz coś...
Czy każdego blockchainu?
Tak, każdego blockchainu. Poczekaj, daj mi dokończyć. Tak? Jeżeli zmienisz któryś z wcześniejszych bloków, no to wiadomo, że wszystkie bloki późniejsze się kryptograficznie przestaną zgadzać, tam matematyka się tam załamie i to jest oczywiste, że doszło do jakiejś zmiany. Czyli każdy, kto ma dostęp do tego blockchainu, będzie wiedział, że doszło do jakiejś manipulacji. To, co Proof of Work dodaje, przepraszam, to, co mówiłem jeszcze wcześniej, to nazywamy, to jest tak zwane tamper resistance, tak, jako cecha blockchain. Tak?
Odporność na ukrycie wszelkich nie.
To znaczy, że jak coś manipulacji. Jak ktoś coś sfałszuje,
to widać, to od razu.
Tak? Jak dodamy do tego Proof of Work, to mamy cechę, którą nazywa się tamper proof, bo ta ściana energii w połączeniu też z tak zwaną zasadą najdłuższego bloku, tak? Czyli że prawdą jest to, co jest jakby w bloku, na którym stoi najwięcej energii. Ale ta ściana energii powoduje, że nie tylko nie możesz dokonać zmiany, która byłaby niewidoczna, ale powoduje, że nie możesz dokonać zmiany, kropka.
Tak? Szachmat.
Czyli nie możesz tej bazy danych zmodyfikować.
Nie wkładasz ołówka w kasetę i przewijasz.
Chyba że dysponujesz większą energią niż cała reszta sieci.
A.
Tak? I tu jest to trzymanie. Jakbyś miał postawił obok drugą sieć.
Tylko że w tym wypadku nie sama energia decyduje, ale jeszcze hardware, który musisz posiadać. Musisz mieć fizyczne moc obliczeniową. Bo sama energia niewiele ci pomoże, jeżeli nie masz w co ją wepchnąć. Jest przecież w świecie bardzo dużo i różni ludzie posiadają bardzo dużo energii.
Tak, no im większa jest sieć, większa jest moc sieci, tak? Im więcej jest tych urządzeń zaprzęgniętych, im więcej mamy exohaszy na sekundę.
Zetahaszy.
Dzisiaj już nawet pierwszego zetahasza na sekundę. Tym oczywiście ta bariera jest skuteczniejsza, no bo zgromadzenie takiej ilości energii i takiej ilości urządzeń po to, żeby konkurować z istniejącą siecią, dzisiaj jest, można powiedzieć, fizycznie niemożliwe. Tak? Nawet państwa, które by się zmówiły, wydaje mi się, nie byłyby.
No dobrze, a elektrownia atomowa i komputer kwantowy?
Co z nimi?
No, duża moc obliczeniowa i ogromne źródło energii.
Mhm. No wiesz, producenci energii są na całym świecie i technologie produkcji energii z atomu też są na całym świecie, więc można, wydaje mi się, zakładać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że pojawiłaby się konkurencja. Czyli tak długo jak ten system jest zdecentralizowany, tak długo on będzie bezpieczny, tak długo jak dostęp do niego będzie otwarty dla każdego, tak długo będzie zdecentralizowany. Więc pojawią się tacy, którzy będą w stanie zarówno produkować energię, która będzie konkurować z atomem zaprzęgniętym w którymś z krajów, jak będzie komputer kwantowy, będą komputery kwantowe, które, jak rozumiem, będą w stanie szybciej zgadywać hasz, tak? Ten premiowany hasz, czyli
tak,
szybciej wykonać
strzelać blok, obliczeniami prędzej.
No to zakładając, że ta technologia nie będzie zmonopolizowana przez jeden podmiot, tak? No będą pojawią się inni, którzy będą też jej używać po to, żeby się o te bitcoiny ścigać.
Tam jest jeszcze przesłanka tego, że jeżeli masz tę energię i moc obliczeniową, to więcej zarobisz kopiąc z nami.
Tak, wektory motywacyjne
niż atakując sieć.
Absolutnie, wektory motywacyjne są niewiarygodnie. To jest w ogóle zaskakujące, ile dobrych mikrodecyzji podjął Satoshi, tak, ustawiając motywację wewnątrz tego systemu.
Jego geniusz sparaliżował mnie tyle razy, odkąd zacząłem w ogóle czytać o tym cholerstwie, że to jest niesamowite. Ale zapisałem sobie, bo wspomniałeś, że każdy blockchain jest odporny na... Ewidentnie widać, że ktoś przy nim manipulował.
Każdy jest tamper resistant, ale mówię o zdecentralizowanych blockchainach, tak?
No bo tamper evident jest każdy.
Każdy jest tamper resistant, ale nie każdy jest tamper proof.
Okej.
Tak?
No ja bym o tyle tam gdzieś próbował się nie zgadzać, tak jak lubię, że są blockchainy, w których manipulowano coś i potem tak poprzykrywano w warstwie społecznej, opowiedziano, że tak trzeba było i koniec i mogli sobie.
No wiesz, jak Vitalik cofnął w 2017 roku swój blockchain
i wszyscy byli zadowoleni,
Ethereum, to dowiódł, że ten blockchain nie jest tamper proof.
Dokładnie.
Że można to zrobić, tak?
Sam sobie strzelił
stopę. Dowiódł, że nie jest to blockchain zdecentralizowany, tak?
Twórcy to udowodnili.
Natomiast ta manipulacja była oczywista dla wszystkich.
Tak.
Nie dało się jej ukryć.
Czy dla wszystkich? Niektórzy nie widzą w tym nic złego.
Nie zwraca na to uwagi, albo nie rozumie, no to zgoda, ale to jest coś, czego on nie mógł ukryć. Nawet on nie mógł tego ukryć.
To jest ewidentnie, możemy to udowodnić. Możemy pokazać numer bloków w tym ich tam łańcuchu, gdzie
nie,
oni
przeskoczyli
z jednego
do drugiego. Było ileś bloków, w których były wydawane te tokeny i on, cofając się o ileś bloków do tyłu, tak, spowodował, że one nie były wydane. Tak, więc, ale wracając,
bo mógł,
czyli nie mamy do czynienia z systemem, który jest odporny na tego typu
manipulacje. Panowie kryptowaleciarze, daj ta spokój.
Ale ta manipulacja jest jawna, nie mógł jej ukryć.
Dokładnie. Dobra, ale wróćmy do proof of work, bo moim zdaniem jest tam jeszcze więcej konsekwencji z tego, że mamy taki pieniądz, w którym opieramy się na zasadach fizycznie zastanych przez człowieka w świecie. Mhm. Bo ładujemy w tę sieć nieustannie ogromne ilości energii. Natomiast jeżeli dobrze rozumiem, to najpopularniejsze równanie fizyczne w XX i XXI wieku, tak mocno spopularyzowane, pana Einsteina. Nie mówię, że ja doskonale rozumiem, co mądrzejsi ludzie ode mnie tam napisali w tych wszystkich cyferkach. Natomiast to słynne E równa się MC kwadrat sugerowałoby, że... Czym jest M i C? Ustalmy może.
M to jest masa, a C to jest prędkość światła.
Prędkość światła. Czyli z tego na mój prosty chłopski niewykształcony rozum, hodowcy świń, pan Einstein próbował nam powiedzieć, że energia równa się masie mojej na przykład.
Razy prędkość światła do kwadratu.
Razy prędkość światła, która jest stałą.
Tak.
A to by oznaczało...
Jeśli dobrze pamiętam, 400 tysięcy km w sekundę?
Ktoś w komentarzu na pewno zweryfikuje.
Jeśli pomyliłem, to proszę o tak,
sprawdźmy. Natomiast istotne jest to, że jest to stała matematyczna, podniesiona do kwadratu również jest stałą, więc de facto z tego równania wynikałoby, że energia zależy wprost od masy. Dobrze
tak,
rozumiem?
No, wiesz co, no,
i masa od energii.
Naciągasz mnie na wyjście, wiesz, z takiej strefy komfortu, bo no, nie chcę udawać, że jestem fizykiem i że...
Tak.
I że doskonale rozumiem...
No to jest szkoła średnia chyba.
Wiesz, szczególną teorię względności, bo o niej mówimy.
Tak.
To jest w ogóle... Sama teoria jest dość...
Ale czy w budowaniu systemów społecznych i prawnych również, czy nie powinniśmy rozumieć świata fizycznego, chociażby na poziomie tego równania, które w popkulturze nas atakuje?
To jest materia, którą dość ciężko rozumieć, nawet jak się ją zna. Tak?
Ponieważ bo się też mówimy, nie zgadza.
Mówimy, to jest dość nieintuicyjne, tak? Bo na przykład mówimy o tym, że im szybciej się poruszasz, tym czas płynie wolniej. A jeśli poruszasz się z prędkością światła, to czas staje, a twoja masa staje się nieskończona. I teraz to wynika między innymi z tego wzoru. Nie chcę powiedzieć, że...
Ja chciałbym się skupić po prostu na...
Wpływamy na szerokie wody, tak? Jaki to ma związek z...
Pytanie moje brzmi, czy Bitcoin i systemy ekonomiczne w ten sposób budowane, czy on posiada pewien rodzaj grawitacji, jeżeli energia wprost zależy od masy i na odwrót, i masa od energii, to czy ładując w ten system coraz więcej energii z każdym blokiem, czy nie powodujemy, że Bitcoin nabiera masy, a ta z kolei ściąga coraz więcej materii dookoła siebie. Czy nie tak moglibyśmy to rozumieć?
Nie, już przyznam, że nie za bardzo wiem, co to znaczy, że Bitcoin nabiera masy. Niewątpliwie Bitcoin w miarę rozwoju...
Czy fiat nabiera masy?
Cały system Bitcoina jest takim dość konserwatywny fizycznie. Mm-hmm. Tak? To znaczy jest to... Inżynierowie jak budują urządzenie, no to starają się, żeby to urządzenie nie traciło energii, nie gubiło energii. Tak? I to pod tym względem jest to system bliski ideału.
Tak?
Ponieważ on w sposób doskonały konserwuje energię, taką energię elektryczną w tym przypadku, zamieniając go na skończone aktywo. tak? Czyli zamieniając na, w bardzo konserwatywny sposób na energię ekonomiczną, to co nazywamy energią ekonomiczną. Tak? Czyli...
No właśnie, to już jest fiducjarne jakieś pojęcie, moim zdaniem. Przynajmniej jeżeli tę ekonomię liczymy w jednostce miary, która nam się nie trzyma miary.
No dobrze jest mieć taką, taką linijkę do mierzenia rzeczywistości, której nie da się zmanipulować, tak? Która, której zawsze jednostka będzie, ta podziałka będzie zawsze taka sama. Tak?
Ciekawą mieliśmy...
Tutaj mamy linijkę, która się składa z 21 milionów podziałek, tak?
Ale wiemy, linijka jest jedna.
I wiemy, że to się nie zmieni, nie? I to jest piękne.
No, fascynujące. Mieliśmy jeszcze na naszej grupie 21 gdzieś tam na Telegramie, do której zachęcamy jak najwięcej, zbieramy dyskusje tego typu, prowadzą się nieustannie w internecie i to jest też bardzo, bardzo budujące. Ale ostatnio rozmawialiśmy o tym, czy pieniądz sam w sobie i o słowie sound money. Mhm. Jak je rozumiesz dokładnie właśnie? Czy mógłbyś tak powiedzieć, jakby to przełożył na język polski ten sound w pieniądzu?
No, no są tam różne... No dobrze, po pierwsze nie ma takiego odpowiednika, takiej kalki językowej wprost, tak?
Dźwięczny.
To sound się wzięło właśnie z tego, że złoto, które jak wiemy dość trudno zweryfikować pod kątem tego, czy jest, czy nie zostało jakoś sfałszowane, czy nie jest to jakiś metal, który udaje złoto, było weryfikowane w dawnych czasach w ten sposób, że niektórzy, którzy mieli dużo doświadczenia, tak, potrafili odróżnić dźwięk wydawany przez złoto od dźwięku wydawanego przez inne metale. Tak? I stąd się wzięło sound money, bo ono wydawało bardzo charakterystyczny dźwięk, który
brzęczy,
który był możliwy do rozpoznania, zwłaszcza dla
rezonuje.
Kogoś, kto miał wprawę.
Tak, w uchu brzęczy.
I nie ma dobrego polskiego odpowiednika. Ale mówi się, no, mówi się, że to jest solidny pieniądz, to jest twardy pieniądz, chociaż twardy pieniądz to jest prędzej hard money, tak? Ale w gruncie rzeczy do tego to się sprowadza. Tak?
Ale ta pieniądz... właściwość, o której powiedziałeś, jest bardzo też ciekawa z tego względu, że ona właśnie z fizyki pochodzi, z właściwości fizycznych metalu, którym się posługiwaliśmy i dlatego można było usłyszeć, czy nas ktoś w chuja nie robi na pieniądze.
Tak, byli specjaliści, którzy potrafili to dość skutecznie robić.
Ładne. Ładne. Rozmawialiśmy tam też wtedy, czy pieniądz sam, czy to jest wynalazek człowieka. Mhm. No bo mówimy w ten sposób, że człowiek kiedyś w którymś momencie wynalazł pieniądz i zaczął się nim posługiwać. Natomiast z jednym z kolegów, którego serdecznie pozdrawiam, też dyskutowaliśmy, czy właśnie taka, czy w przyrodzie nie występuje pieniądz. Czy to nie jest raczej odkrycie czegoś, co pozwala wymienić wartość w realnej gospodarce i w realnym świecie.
Chyba nie do końca wiemy dokładnie, jak powstał i kiedy pieniądz, no ale z najlepszej wiedzy, jaką mamy... No dobrze, są dwie główne konkurujące teorie i to jest teoria ta austriacka o tym, o pieniądzu jako najbardziej pokupnym, nazwijmy to po polsku, aktywie na rynku, czyli takim saleable, mówi się, tak?
Bardzo ładne słowo.
The most saleable good. Czyli takie aktywo, które pokupne, które jest najbardziej pokupne w znaczeniu takim, że najwięcej osób chce je mieć, z czasem naturalnie staje się pieniądzem i takie najbardziej pokupne aktywo to jest takie, które ma pewne, zwykle to jest takie, które ma pewne cechy, tak? Które dzisiaj wiążemy z dobrym pieniądzem, na przykład jest trwałe, tak? Jest podzielne i tak dalej. I jest druga teoria antropologiczna, która mówi, że źródłem pieniądza był dług. Że byliśmy sobie coś winni i w związku z tym, że nigdy nie było, i to jest w sumie dość celne, tak? Że nigdy nie było społeczeństwa opartego na barterze. I że nie jest prawdą, że pieniądz zastąpił barter, bo jak poszukać w historii cywilizacji, trudno znaleźć gospodarkę, która byłaby w dominującym w zakresie obsłużona czy oparta na barterze.
Ja
więc
mogę
w czasie, kiedy jeszcze nie było takich i innych technologii, tą technologią pieniężną był ludzki mózg, ludzka pamięć, tak? Która zapamiętywała, że dałeś coś komuś, Tak, ty zapamiętywałeś i ten ktoś zapamiętywał, że doszło do jakiejś wymiany. No i co? No i z czasem pojawiło się pismo, tak? Zaczęliśmy zapisywać, że dałem coś komuś, albo ktoś mi jest coś...
Babcia i tak pamiętała.
Co oznacza, że ten ktoś jest mi coś winny, tak? Więc no, pierwsze takie źródła pisane, do jakich dotarliśmy, sumeryjskie, to są nic innego jak księgi rozliczeniowe.
No tak, jasne. Różne cywilizacje różnie pewnie docierały do tego, jak się liczyć. Chodzi bardziej o to, że energia sama w sobie w przyrodzie stanowi pieniądz.
Znaczy, ja uważam, że pieniądz to jest technologia. I taka technologia, która w danym czasie najlepiej spełnia funkcje typowe dla pieniądza, czyli przechowania wartości, wymiany wartości i mierzenia wartości. Tak? I przed 2008 rokiem nie mieliśmy Bitcoina, nie mieliśmy technologii, która potrafi emitować pieniądz bez emitenta. Tak? I nie mieliśmy księgi rozliczeniowej, która byłaby niemożliwa do sfałszowania, tak? Więc polegaliśmy na innych technologiach.
Robiliśmy z tym, co mieliśmy.
Tak. No, głównie tych, polegaliśmy na bankach, tak?
No,
I do dzisiaj polegamy.
Tych pan mecenas wspomina, ciekawe.
Teraz mamy lepszą technologię. Tak?
Tak twierdzimy.
Która robi karierę powoli.
Powoli?
Jesteśmy szczęśliwymi obserwatorami.
Czy to jest powoli, panie mecenasie?
Nie, no oczywiście to nie jest powoli, tak? Bo to jest najszybciej rozwijający się pod względem też wartości, tak? I adopcji aktywo w historii, więc nie, można powiedzieć, że nie powoli.
Ludzie bardzo często zwracają uwagę na to, co nas najbardziej tam korci, te skoki cenowe, cykliczne i tak dalej. Natomiast... Szanowni...
To zniknęło, nie wiem, czy widziałeś ostatnie doniesienia.
A to jest jeszcze ciekawy
temat. Nie będzie już cykli.
Natomiast ja chciałem powiedzieć, ciekawe, co o tym sądzisz, bo na pewno. Natomiast chodzi o to, że prawdziwy wykres, po którym Bitcoin pokazuje, jak bardzo zapierdala, to jest hash rate. Mhm. Ludzie, tam nie ma żadnego cyklu. Tam lecimy centralnie w górkę.
Tak, są tam drobne korekty hash rate'u, ale faktycznie to jest niesamowite. Tak?
No dobra, no a czyli co to jak z tą cyklicznością? Czekaj, kiedy sprzedawać?
Słuchaj, musisz sam odpowiedzieć na to pytanie, bo możesz też nie sprzedawać.
O, patrz pan.
No bo jak sprzedawać, to za co?
I co
byś chciał pozyskać za Bitcoin? No są różne rzeczy, które mógłbyś
na przykład
kupić sobie drogą operację ratującą życie, nie?
Jasne.
Myślę, że mógłbyś się zdecydować na sprzedanie Bitcoina w zamian za operację ratującą życie.
No ja zbieram na dom nieskończony, bo skurwysyny w pandemii mnie zrobili w chuja na pieniądze. I chyba wtedy zostałem Bitcoinerem, panie mecenasie. No ale to nie tylko mnie. Chodzi o to, że tylko ja chyba to widzę, a zrobili nas wszystkich w trąbę. Ukradli sporo... Zastanawiałem się, czy w ogóle można z tobą rozmawiać o polityce. Jesteś jednak, wiesz, no, funkcjonariuszem fiducjarnym. Dostałeś licencję do pracowania z rządu, czy nie, czy z samej Rzeczypospolitej. I pewnie nie chcesz się za bardzo w polityce babrać. Natomiast czy panowie politycy... Dlaczego to się wszystko wydaje, że oni nie widzą, co się dzieje w zmianie w systemach gospodarczych, która się odbywa? Bo jeżeli Amerykanie już naprawdę na najwyższym szczeblu mówią wprost o Bitcoinie, a u nas polityczne dyskusje się ucinają, znaczy nie wiem w zasadzie o co chcecie zapytać, bardziej próbuję wyrzucić z siebie żal co do tego, że takimi pierdołami się oni tam zajmują, kiedy gospodarczo zmieniają się zasady gry i nikt nie chce nawet spróbować zrozumieć ich trochę inaczej, a konsekwencje tych zmian są w mojej ocenie gigantyczne.
Ja bym powiedział, że to jest w sumie dość typowe. To znaczy, jeśli mamy do czynienia z taką technologiami, które zmieniają cały paradygmat, to ci, którzy tkwią w dotychczasowym paradygmacie, często są ostatnimi, którzy dostrzegają te zmiany. I próbują ten system naprawiać, próbują go utrzymywać i ta zmiana, jeśli ta technologia jest rzeczywiście ma potencjał zmiany paradygmatu, to zrobi. Tak? To jest trochę jak z przykładem fotografii cyfrowej. Tak? Miałem firmę Kodak, która, nie wiem czy wiesz, że pierwszy aparat cyfrowy, jeden z pierwszych, został wynaleziony przez pracownika Kodaka, który poszedł do zarządu i powiedział im, że ma taką nową technologię. Na co oni odpowiedzieli, że mamy tutaj kilkadziesiąt, mamy dominującą pozycję, już nie pamiętam procentów, na rynku.
Tu jest nam dobrze w fotelu, po co się ruszać?
Tak, że ta jego ciekawostka może jest ciekawa, ale nie ma żadnego znaczenia dla biznesu.
No fiducjarni zignorowali tak gigantyczny nowy wynalazek.
Trzy lata później już Kodak ogłosił...
No to jest marka, którą ja pamiętam z czasu swojego dzieciństwa, która zniknęła z gigantycznej...
Po prostu, jak pojawia się technologia, która jest lepsza niż dotychczasowe, no to poprzez adopcję zostanie przyjęta. Tak? Poprzez to, że ludzie będą używać. Tak jest z Bitcoinem. Krzywa adopcji Bitcoina jest bardziej stroma, czyli szybsza, tak? niż krzywa adopcji internetu. A w każdym razie porównywalna. Tak? Więc tak, nie da się dzisiaj odwynaleźć internetu, nie da się odwynaleźć koła i nie da się odwynaleźć Bitcoina.
Nawet jeżeli skurwysyny chcą zmanipulować i zabrać, zagarnąć dla siebie wszystko.
Co ja nie nazywał ich skurwysynami. To są ludzie, którzy, wiesz...
Ja jestem prosty chłop.
Żeby zrozumieć zmianę paradygmatu, trzeba czasami trochę szczęścia. To znaczy trafić na ludzi, którzy cię będą potrafili przekonać do pewnych rzeczy.
Tak.
Albo pokażą ci to, albo samemu wpadniesz na pewną rzecz, która zwróci twoją uwagę. Tak?
Musisz zauważyć problemy przede wszystkim.
Zrozumienie Bitcoina jest trudne. Tak? Jest trudne, to nie jest intuicyjne wcale. Większość ludzi w ogóle nie rozumie, czym jest pieniądz i jak działa, a bez tego w ogóle nie da się zrozumieć Bitcoina, znaczenia tego, co Satoshi zrobił. Więc nie chodzi o to, że to jest jakaś gromada skurwysynów, tylko to są ludzie, którzy jeszcze, znaczy wiele osób jeszcze nie potrafi docenić tego, co się stało. Nie potrafi zrozumieć implikacji i to jest zupełnie normalne.
Tak, boli mnie tylko to, że oni, tak jak powiedziałeś, będą się trzymać dotychczasowych zasad tak długo, bez względu na jakiekolwiek koszty.
Będziesz miał tańszego Bitcoina dłużej i będziesz mógł sobie oszczędzać, wiesz... Bitcoin.
Ale obawiam się, że moje otoczenie może nie czuć się z tego powodu tak dobrze. Może to generować gigantyczne problemy dla zwykłych pracujących termodynamicznie ludzi, którzy z koparką gdzieś kopią dziury i budują realny świat. I to jest gigantyczny problem. Jestem po prostu zatroskany o przyszłość swojego otoczenia. Jeżeli nie zaczniemy pilnie w języku polskim i czytelnie tłumaczyć, co się odpierdala, no. Stąd też mój taki zew.
Nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Raczej nadzwyczajne jest to, jakie możliwości otwiera Bitcoin. To, co się dzieje w pozostałym zakresie, to jest to, co się zawsze działo. Tak? Czyli państwa nadal żyją ponad stan, ludzie nadal próbują oszczędzać i pracować i tyle.
No tak, tylko problem polega na tym,
że... Powinniśmy się cieszyć z tego, że wiesz, że Bitcoin zatacza coraz szersze kręgi.
Tu jeszcze...
Coraz więcej mamy osób, które rozumie te zmiany.
Mój jeszcze zarzut, który chciałbym też wysłowić, jest taki, że pracując refleksyjnie na pieniądze, które politycy tej czy innej strony drukują z powietrza, jak to się mówi, choć już może przestanę z ostrzejszymi określeniami, przyczyniają się do jakby rozrostu tej gigantycznej maszyny, która na końcu prowadzi nas do wojny.
No ale co chcesz z tym zrobić? To znaczy, wiesz, ludzie pracują za takie pieniądze, jakie ktoś jest gotów im za to zapłacić. Na wolnym rynku ludzie wymieniają się tym, czym chcą się wymieniać. Dobrze, bo... W tym sensie może bezmyślnie, że tak jak mówiliśmy wcześniej, wiele osób nie rozumie jeszcze tej zmiany paradygmatu. tak? Nie do końca potrafią doceniać to, co się... Poza tym, okej, Bitcoin też, zwłaszcza w tym początkowej fazie, miał swoje minusy, tak? Zwłaszcza zmienność, tak? Była jakąś tam barierą dla wielu osób. Więc to nie musi być całkowicie bezmyślna, nieświadoma...
Do tej pory może być dużo.
...decyzja, tak? No, ale na wolnym rynku, a przecież, jak rozumiem, jesteś zwolennikiem wolnego rynku, ludzie się wymieniają za to, za co chcą się wymienić. Więc jeżeli wymieniają się za pieniądz fiducjarny, to znaczy, że subiektywnie wolą to robić.
Tak.
Być może z tego powodu, że nie rozumieją, tego, co ty rozumiesz, tak?
Nie wiem, czy rozumiem więcej. Ja chcę szukać.
Jest wcześnie. Weź to pod uwagę.
Rozumiem, tak?
Dajmy sobie czas.
I to jest ważne. O, to jest bardzo istotne, bo ten mój zew do nagrywania tego rodzaju dyskusji bierze się stąd, że ten Bitcoin jest tym zegarkiem i że ja na początku tego naszego epizodu wrzucę tam, kiedy myśmy, na który moment w czasie myśmy wykonali tę pracę i zapraszamy do dyskusji na ten temat każdego, kto chce. Bardzo chętnie sobie usiądziemy przy kawce i pogadamy, ile trzeba, bo naszym zdaniem, jak rozumiem, dzieją się rzeczy, no, które uwagi wymagają. Żebyśmy po prostu nie obudzili się wszyscy z ręką w nocniku.
Tak,
zapraszam.
Zegar tyka z każdym blokiem. Mało tego, jest nastawiany i regulowany, bo jest coś takiego jak dostosowanie trudności.
O tym jeszcze nie mówiliśmy.
Więc jest jeszcze ten aspekt, że mamy wbudowany wewnętrzny mechanizm, który koryguje tempo.
Żeby człowiek za bardzo nie przyspieszył, nie nazbierał sobie naraz za szybko.
Tak.
Satoshi tak to wymyślił, że co 2 tygodnie sprawdza, jak szybko maszyny liczące połączone w tę sieć pracują i delikatnie dociska hamulec, żeby było coraz trudniej, żebyśmy nagle, na przykład w momencie wynalezienia jakiejś super maszynki liczącej, żebyśmy nie zachwiali tym sprawiedliwym mechanizmem, w którym liczymy wykonaną dotąd pracę.
Tak, i to jest coś, co jak się to zrozumie, to jest coś, co rzeczywiście jest imponujące, tak? Żeby wbudować w tego typu zdecentralizowaną sieć typu peer-to-peer, który nie ma zarządcy, tykający wewnątrz zegar, tak? Który się samoreguluje. Można powiedzieć nawet, że cały blockchain jest też kalendarzem zdarzeń w Bitcoinie. Tak? Oprócz tego, że jest księgą rozliczeniową, czyli ledgerem tak zwanym, jest też kalendarzem zdarzeń. Jak już trzymamy się tych porównań do czasu.
Świetnie. Fascynujące. No i z tego wszystkiego, z tej matematyki, z tych cykliczności możemy wyliczyć sobie, szacować jakieś różne fiducjarne wskaźniki i wartości. Ale to, bo nie wiem, czy do końca odpowiedziałeś, jak widzisz tę cykliczność w przyszłości. Czy my w ogóle na podstawie tego, co wiemy o Bitcoinie, możemy z jakąś dozą prawdopodobieństwa przewidywać przyszłość?
Nie wiem, wiesz, Yogi Berra chyba powiedział, że przewidywania są bardzo trudne, zwłaszcza jeśli dotyczą przyszłości, tak? Nie wiem, futurologia jest, wiesz, takim dość zawodną dziedziną wiedzy, więc... Ale dobrze, jak miałbym zgadywać, to...
Ale wiemy na pewno, że za chwilę wpadnie kolejny blok.
Tak. To tak, bym powiedział tak. Po pierwsze, to co mówi rzeczywiście Jeff Booth, że tak długo jak Bitcoin będzie systemem zdecentralizowanym i bezpiecznym, tak długo to będzie kolejny blok, tak długo będzie trwał i tak długo będziemy go mieli i będzie nabierał wartości, tak? I będzie pożerał wszystkie inne słabsze aktywa naokoło siebie. A czy będą cykle? Nick Batia niedawno... Od niedawna promuje taką tezę rzeczywiście, że nie będzie już cykli, że ta zmienność się konsekwentnie wraz ze wzrostem kapitalizacji zmniejsza, co spowoduje, że nie będzie już grup takich dużych korekt 70% czy 80%, jakie mieliśmy, ale z drugiej strony nie będzie też pompy w górę. Że będziemy mieli taki stabilne podążanie do góry i ja nie wiem, muszę się przyznać do agnostycyzmu w tym zakresie.
Jeszcze na filmfeście, tak co do samego Proof of Work. na Filmfeście, już po imprezie siedzieliśmy sobie w Samocentrum w Warszawie i obserwowaliśmy pod Pałacem Kultury i rozmawialiśmy o tych dowodach wykonanej pracy przez przeszłe cywilizacje. No bo dowodem wykonanej przez cywilizację egipską pracy jest piramida, która tam stoi. I oni w tamtych czasach musieli termodynamicznie naznosić w jakiś sposób tamte głazy i zrobili to tak dobrze, że to stoi do dziś i widać, że coś tam robili, wykonali pracę.
Zakładając, że piramidy stworzyła cywilizacja egipska, bo są też odmienne poglądy na ten temat, tak. A ktoś się narobił rzeczywiście i co więcej, musiał dysponować technologią, która, bo jakby precyzja tak, tych budowli,
tam jest dużo.
I ich trwałość i
zakamarków.
I tam ta wewnętrzna konstrukcja tamtych
tubów. Rytm matematyczny.
Tak, różne matematyczne zagadki, które są tam zaszyte, to jest też imponujące. Więc.
Ale siedzieliśmy wtedy jak raz pod Pałacem Kultury, który jest dowodem wykonanej pracy kultury też pewnej, która była na tych ziemiach przed nami, którą ewidentnie widać. Na naszych ziemiach widać dowody pracy religii katolickiej na przykład i kilku innych pewnie jeszcze. Ciekawe jest to, że to, co my teraz budujemy, w dużej mierze niestety jest z plastiku i paździerza. I obawiam się, że to, co po nas zostanie jako dowód wykonanej pracy, to może być tylko naskładany przez nas Bitcoin.
No może. Ja nie mam aż tak katastroficznych wizji. No, budujemy z tego, wiesz, no to jest też decyzja rynkowa, kto z czego buduje. Rzeczywiście można chyba się zgodzić z tym, co mówi Seyfedin, że ten taki pieniądz, który jest łatwy, powoduje zwiększenie preferencji czasowej, czyli taką chęć zarobienia szybko, chęć zrobienia coś byle jako. Czyli mamy ten horyzont nasz inwestycyjny, czy horyzont o którym myślimy, jest bardzo bliski. Tak?
Chcemy, jeżeli celem naszej pracy to, nie jest dowód tej...
To powoduje byle jakość. Nie?
Jeżeli liczymy się tylko na cyferki naskładane od pana premiera, to po co coś budować trwale? Po co?
Myślę, że wiesz, nawet dzisiaj znajdziesz ludzi, którzy budują trwale, tak? I są tacy, którzy...
Tylko, że system fiducjarny buduje śmieci przede wszystkim. I to jest może jakaś taka klamerka do tego, o czym rozmawialiśmy na samym
początku. Napędza konsumpcjonizm i rzeczywiście produkuje tyle, ile może, tak? Żeby... No musisz... To jest trochę jak Alicji po drugiej stronie lustra, gdzie Czerwona Królowa tłumaczy Alicji, że w naszej krainie jest tak, że trzeba biec, żeby stać w miejscu. Tak? I to jest dobra ilustracja czy metafora świata fiducjarnego. Musisz co roku mieć wynik, który przebije inflację, tak? Żeby nie utonąć. Jeżeli masz taki sam wynik jak w zeszłym roku, jeżeli masz konstans, to znaczy, że się cofasz.
A kiedy po prostu pożyć? Położyć się na glasa w trawie, poleżeć, popatrzeć w chmury. Jeżeli trzeba cały czas zapierdalać na to, co oni drukują.
Kiedy chcesz, tak? Będziesz.
To właśnie.
Możesz nie pracować, możesz wtedy, kiedy masz zasoby, które ci na to umożliwiają.
Teraz ja mówię, czym praca jest. Teraz my mówimy, jeżeli znaleźliśmy pieniądz oparty o pracy, to my mówimy, czym praca jest, bo calusieńka ta maszyna pracuje.
Znaczy, tu chodzi o to, że możesz zacząć oszczędzać rzeczywiście, tak? Bo jeżeli nie możesz oszczędzać, to znaczy nie możesz zbudować zasobu, który umożliwia ci niepracowanie.
Nie możesz usiąść, tak? I pomyśleć, czy dobrze pracujesz. Nie masz czasu.
Bo ciągle
pracujesz. I robisz takie głupoty i takie kwiatki powstają wszędzie dookoła.
Znaczy tak, pozbawienie ludzkości technologii, czy możliwości w ogóle oszczędzania prowadzi do tego, o czym mówisz.
Czy mamy rozmawiać o prawach człowieka?
I to jest następna rewolucja, którą Bitcoin wprowadza. Nagle pojawia się technologia, która jest stworzona do oszczędzania.
No to zacznijmy o niej rozmawiać w końcu. Bo jest nam wszystkim potrzebna. Absolutnie każdemu. Wszystkim.
Rozmawiamy, ale rzeczywiście im więcej osób będzie to robić, tym lepiej.
Nie wiem, jak bardzo zmęczony jesteś, ale chciałem podziękować przede wszystkim za Twoją pracę i za to, co kancelaria robi, bo też jawnie ogłosiliście się, że zajmujecie się tą tematyką. Co niektórych trochę Kiedy zapytałem w jakimś sklepie, czy mogę zapłacić bitcoinem, dostałem w odpowiedzi, a to już można? Czy ktoś na to pozwala? Więc nie dla wszystkich jest oczywiste, że już można po prostu posługiwać się pieniądzem nie odpornym na manipulacje. No.
No ja chcę podziękować za twoją pracę. I wiesz, mam nadzieję, że twój kiełkujący projekt bujać. Wiesz.
No, ale bawimy się. Poznałem fantastycznych ludzi, którzy chcą się dołożyć do tej pracy. I to jest miło mi, że to wspominasz. Pozdrawiam chłopaków, którzy robią jakiś tam backdoor, że tak powiem. Budujemy to wszystko jeszcze na nostrze, to jest istotne. Super. Nie rozmawialiśmy tu o internecie i o monopolach cyfrowych, które nas zżerają z każdej strony i obsypują śmiećmi. Więc próbujemy to robić trochę dla fanu, trochę dla dowodu wykonanej pracy, żeby zostało coś. Że myśmy tu w tym czasie już gadali, kto chciał gdzieś tam to znaleźć. Podoba mi się też w ogóle sam pomysł, że nie jest to oczywiście dostępne na twojej aplikacji YouTube'owej wgranej w twój telefon z góry przez rządowe wszystkie instytucje. Trzeba trochę poszukać w internecie. Niektórzy mnie podejrzewają o dark web. Wczoraj ostatnio ktoś powiedział, że ja w dark webie publikuję coś. Ale no robimy, będziemy się bawić. Chcę mieć frajdę.
To brzmi efektownie, że publikujesz coś w dark webie.
No tylko, że od razu niektórym się szufladki wysuwają w mózgu, które wrzucają mnie do jednej dziurki, do jednego pudełka z kryminalistami, z handlarzami i dragami, nie daj Boże jeszcze z kryptowaluciarzami, o kurwa, to najgorsze, bardzo by mnie strasznie, to jest najgorsze gówno, jakie się przylepia, jeżeli chcesz zacząć mówić o Bitcoinie publicznie. Nie jesteśmy kryptowaluciarzami.
No nie jesteśmy, ale urok w Bitcoinie, to też odróżnia Bitcoina od innych kryptowalut, jest taki, że wszyscy pracujemy dla siebie nawzajem.
O!
Cokolwiek byśmy nie robili w przestrzeni Bitcoinowej.
Wszyscy jesteśmy w teamie Satoshi'ego.
Czyli to co ty robisz jest również w moim interesie i w interesie każdego, kto...
Wszystkich wolnych ludzi.
Komu bliski jest Bitcoin, tak.
Bo to jeszcze taka...
Mało tego, prezydent Trump dla nas pracuje. Promując Bitcoina.
Tak to oceniasz?
Sailor dla nas pracuje. Wiesz,
nie wiem, czy Trump do końca dla nas. Trump próbuje nas rozegrać.
On też pracuje dla siebie, ale i dla innych. Głównie dla siebie, ale już nie wchodząc w politykę, to jest urok Bitcoina, nie? W związku z tym, że to jest aktywo skończone, tak? Każda nowa osoba w Bitcoinie wymusza jego aprecjację, czyli wzrost wartości.
Dokładamy pracę,
tak.
Zbieramy masę tej sieci, a resztę zrobi grawitacja.
Albo szczególna teoria względności.
Albo dziękuję panie mecenasie, bardzo serdecznie dziękuję również za tę rozmowę.
Dokończyliśmy naszą rozmowę, rozumiem, z Filmfestu. Mniej więcej.
Myślę, że rozpoczynamy ją dopiero, bo może ktoś będzie jeszcze chciał podyskutować. Mamy różne... Mówimy to publicznie, co chcemy powiedzieć i czy ją dokończyliśmy. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze długo o tym dyskutować.
No jest o czym jeszcze rozmawiać, także wiesz, zawsze możemy kontynuować.
Czyli wyrażasz chęć kolejnego udziału w projekcie Bujać.
No jasne.
Dziękuję.